Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy w studiu rozmów niedokończonych. Witam ojciec Wacław Zyskowski. Kim jest Polska dla Unii Europejskiej? To jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmować go będziemy z naszymi gośćmi w studio, którymi są pani Anna Zalewska, europoseł, minister edukacji narodowej w latach 2015-2019. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Oraz pani Elżbieta Rafalska, również europoseł, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w latach 2015-2019. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Unia Europejska, twór, do którego Polska wstępuje 1 maja 2004 roku, traktat akcesyjny rok wcześniej. Jak zmieniła się Unia Europejska? Albo inaczej pytanie można zadać, czy Unia Europejska z roku 2003-2004 to ta sama Unia Europejska, która jest dzisiaj w 2023?
Oczywiście nie i też istnieje obawa, że w złą stronę zmierza, że jest na dużym zakręcie. Ja pamiętam te emocje przed referendum, kiedy z jednej strony była radość, nadzieja, oczekiwania, trudne negocjacje, których skutki też widzimy w różnych przepisach. Dzisiaj na przykład zgodę na sprzedaż majątku, w tym rolniczego. Pamiętam obawę, czy referendum się uda, bo musiała być odpowiednia frekwencja i wreszcie dla każdego katolika, chrześcijanina te emocje, jak będzie prowadził nas Jan Paweł II. I myślę, że dla bardzo wielu to była taka kropka nad i. Tak, mamy tam być, bo jesteśmy krajem chrześcijańskim, mamy swoje wartości, już Europa się zmieniała, więc była taka nadzieja, której nie straciliśmy, że trzeba ją zmieniać, przypominać o tych grecko-rzymskich korzeniach Europy. I rzeczywiście wszystko to już wspomnienie, dlatego że po pierwsze zapomniano o traktatach. To jest najbardziej zatrważające, że ci, którzy upominają, szczególnie rządy konserwatywne, bo to nie tylko polski, włoski, czeski może mniej, sami nie przestrzegają praworządności, a będziemy pewnie nieraz o tym mówić. To jest takie bezwzględne i butne wymaganie od krajów członkowskich bezwzględnego podporządkowania się, przede wszystkim zapominania o człowieku. To znaczy człowieka w Unii Europejskiej nie ma. Jest masa, jest tłum, tak jak to w socjalizmie bywało, któremu to tłumowi mówi się, jak ma żyć, czym ma jeździć, co ma jeść, czym ma grzać. W dodatku jeszcze za wszystko musi zapłacić. Jednocześnie widzimy, że Unia Europejska rozsadzana jest różnymi rewolucjami społecznymi, ale również rewolucjami, które nadchodzą związanymi z nielegalną migracją. I mówmy uczciwie, nielegalną migracją, bo my przeciwko migrantom, którzy pracują na PKB krajów członkowskich, którzy żyją razem z nami, którzy płacą podatki, nic nigdy nie mieliśmy. My mówimy o nielegalnym handlu ludźmi. I jednocześnie Unia Europejska, która oprócz tego socjalizmu i dyktowania zasad, bezwzględnie drapieżna finansowo. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale taka jest Unia Europejska. Dlatego, że za to, co drugim pomysłem, rozwiązaniem kryje się wielkie lobby, ogromne pieniądze. Ktoś na tym po prostu zarabia. I mieszanie się różnych światów, widzimy ten cały konflikt zbrojny na Ukrainie, ale to, co zostało zahamowane, ten układ niemiecko-rosyjski Nord Stream 2 miał być takim gazociągiem, który miał zapewnić Niemcom w Unii Europejskiej rolę hegemona, który będzie decydował o cenach energii, stąd dekarbonizacja, stąd energia odnawialna, na którą składa się wszystko to, co węglowe. Jednocześnie oddawanie się w rękach, w ręce na przykład Azji, czy też uzależnienie od afrykańskich skarbów pierwiastków. W związku z tym rzeczywiście mamy kłopot, mamy wrażenie, że jako EKR mamy rację, co zresztą powoduje, że jeżeli chodzi o patrzenie na europejskie partie, EKR staje się w tej chwili trzecią siłą. To takie najkrótsze opisanie tego, że to już nie jest ta Unia, za którą głosowali Polacy, niesieni pomysłem na Unię Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II.
No właśnie, pani minister, 2004 rok to jest moment, kiedy z wielką nadzieją Polska wstępuje do Unii Europejskiej, choć było wielu takich, którzy mówili, że to nie jest dobra droga. Nie teraz to osądzać. Natomiast pytanie chodzi o samo przygotowanie. Wiele można było wynegocjować, wiele można było wywalczyć, o wiele rzeczy można było się postarać. Mamy chociażby dziś problemy z sprzedażą naszych rodzimych produktów. Wiemy, że chociażby Litwa wywalczyła sobie tę możliwość stworzenia własnego rynku wewnętrznego. Polska tego nie zrobiła. Polska w wielu momentach wycofała się, chcąc być usłużna, chcąc być tym dobrym młodszym bratem. Jak to było?
Naszemu wstąpieniu do Unii Europejskiej towarzyszył taki społeczny, ogromny entuzjazm, trzeba to uczciwie powiedzieć, chociaż oczywiście nie brakowało głosów zdrowego rozsądku. Polakom po tej szarej komunie marzył się europejski dobrobyt. Marzyliśmy o tych otwartych granicach, o otwartym rynku pracy. I też dobrze się przygotowywaliśmy, bo trzeba było przeprowadzić implementację prawa europejskiego, przygotować się, toczyły się negocjacje, więc ten okres przedakcesyjny też był niezwykle ważny. Mówię to, bo to doskonale pamiętam, ponieważ pochodzę z tego województwa przygranicznego, zresztą podobnie jak europosłanka Zalewska z Dolnośląskiego, ja z Lubuskiego, gdzie ta granica i to zerkanie na Unię było też i na Niemcy było znacznie wcześniejsze ze względu na to sąsiedztwo. I trzeba powiedzieć, że już na tym wstępnym etapie popełniono rzeczywiście wiele błędów. Potem to tłumaczono słabszym przygotowaniem negocjatorów, błędami w tłumaczeniu. Ja myślę, że też wykorzystywano jakby tamtą sytuację, że ci być może negocjatorzy niektórzy, którzy potem okazywało się, że czasami odnajdywali się na intratnych europejskich stanowiskach w wielu instytucjach. Doskonale też pamiętam, że na przykład Niemcy cały okres zamknięcia rynku pracy do Polaków wykorzystali, czyli całe 7 lat niemiecki rynek pracy był dla Polski zamknięty. Ten rynek pracy, który tak chętnie otworzyli przed nielegalnymi imigrantami, których przygarnęli licząc, że uzupełnią ich luki na rynku pracy. Ale jak nas też przyjmowano? Przyjmowano jako kraj, który przyjmie te towary, jako kraj, który będzie stanowił może rynek pracy atrakcyjny, bo ci pracownicy polscy, Polacy chcieli jeździć i po prostu zarabiać te wyższe wynagrodzenia. Ale ta Unia rzeczywiście wtedy była inna i dzisiaj się okazuje, że ta Europa ojczyzn, które miały prawo do zachowania swoich kompetencji, swojej tożsamości kulturowej, swojej religii, że te kompetencje będą przestrzegane. Dzisiaj okazuje się, że robi się niezwykle ekspansywna i próbuje nam narzucać swój model funkcjonowania absolutnie w wielu obszarach, przekraczając uprawnienia traktatowe, który nie chce pozwolić, żeby taki kraj jak Polska urosła do partnerstwa dla Niemców, Francuzów, tych, którzy przyjęli rolę liderów i uważają, że ta grupa przywódców jest na stałe ukształtowana, więc jakby tego rozpychania się krajów, które weszły ze swoimi bardzo bolesnymi doświadczeniami komunizmu, które musiały tak mocno walczyć o swoje, które były antyrosyjskie w czasach, w których oni w Rosji szukali partnerstwa, w których budowali swoją siłę gospodarczą na tanich dostępu do tanich materiałów, do taniej energii i o to opierali swoją siłę, a również o wykorzystywanie zasobów siły roboczej, tańszej, albo inwestowały w Polsce, nie wiem, montownie, magazyny, tak? Nie lokując tu jakiejś produkcji, która wykorzystywałaby wykwalifikowane siły. Tylko, że my umieliśmy sobie w takiej sytuacji też świetnie poradzić, bo mamy bardzo trudne doświadczenia historyczne i dzisiaj Polacy nie chcą tylko i wyłącznie jechać do robót sezonowych, pracować jako opiekunowie osób starszych. To są informatycy, to są lekarze, o których mówimy, że nawet nie chcemy, żeby oni wyjeżdżali. To są ludzie, którzy są wysoko wykwalifikowani. Natomiast Unia poprzez te działania, o których mówiła tu pani poseł Zalewska, pokazuje, że to partnerstwo Polski nie jest im do niczego potrzebne i coraz mocniej ingeruje w politykę wewnętrzną, coraz bardziej chce nie pozwolić Polsce na te działania, które były dozwolone na przykład dla innych krajów, tak jak mówimy o niemieckim systemie sądownictwa, wyłaniania sędziów czy innych regulacjach, które są naszą wewnętrzną sprawą, to przypisują prawo do tych zmian, dlatego że dzisiaj realizowana jest w Europie inna koncepcja. Wykorzystuje się tu doświadczenia pandemii, również wojny na Ukrainie. Próbuje się mówić o tej największym zagrożeniu, o federalizacji Unii Europejskiej.
No właśnie, przejdźmy do tego tematu dzisiejszych naszych rozmów. W takim wypadku panie obie zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Z tamtej perspektywy na Polskę patrzy się jak? Na rzeczywiście równorzędnego partnera, na kogoś, z kim można usiąść do jednego stolika i rozmawiać, z kim można robić interesy, czy rzeczywiście tylko i wyłącznie z perspektywy tego, z którego można czerpać? Bo czasami odnosi się takie wrażenie, że Unia Europejska dla Polski jest jako taka troszeczkę huba, która tak się przykleiła do nas i niby my coś z tego dostajemy, to może bardziej jemioła, a nie huba. My coś niby z tego dostajemy, no bo rzeczywiście nie da się ukryć, że trochę jednak przez te czasy żeśmy czerpali, ale też jednak koszt jest taki, że no, dużo cierpimy, czy tam wysoką cenę trzeba nam przyjść płacić.
Tak, rzeczywiście, chociaż pani minister Rafalska słusznie powiedziała, że my sobie doskonale we wszystkim poradziliśmy, radzimy. Dlatego 90% prawie Polaków mówi, że dobrze się czuje w Unii Europejskiej, patrząc właśnie na otwarte granice, możliwość przemieszczania się, pracy, studiowania. Ale w zależności od tego, skąd płyną głosy, zmienia się optyka postrzegania Polski. To znaczy, kiedy rozmawiamy w kuluarach, nawet z tą większością liberalno-lewicową, do której należą nasi lewicowi koledzy, Platforma Obywatelska i PSL. I taka jest komisja. To rzeczywiście Polska im bardzo imponuje, dlatego że my naprawdę zapominamy o tym, że mimo pandemii przez ostatnie lata to w Polsce był najwyższy wzrost PKB. To w Polsce, ale to domena pani minister, jest najmniejsze zagrożenie ubóstwem. To w Polsce jest najmniejsza różnica pomiędzy płacą mężczyzny a kobiety. To w Polsce jesteśmy z krajem, gdzie jest najmniej przemocy wobec kobiet, gdzie jest najniższe bezrobocie. I jednocześnie bronimy granic Rzeczypospolitej i całej Unii Europejskiej, bo jesteśmy krajem przyfrontowym. Pokazujemy na każdym kroku, jaka jest nasza odpowiedzialność. Nawet nasi wrogowie, może niekoniecznie się tak nazywają, ale ci, którzy nie znoszą konserwatywów, konserwatywnych rządów, jak pani komisarz von der Leyen, czy komisarze mówili, Polska miała rację i ma rację. Ale oprócz tego, że imponujemy koleżankom i kolegom, że tak się zmieniamy, i oczywiście przy pomocy tak zwanych funduszy europejskich, ale proszę Państwa, pamiętajcie, to są składki członkowskie. To nie jest tak, że Unia Europejska ma jakieś pieniądze, czy Komisja Europejska ma jakieś pieniądze. Nie, to są pieniądze ze składek i to Rada Europejska politycznie decyduje, jak mniej więcej dzielić te pieniądze. Rada Europejska to tam, gdzie są przywódcy poszczególnych krajów członkowskich. Teraz jest duży kłopot, bo Komisja Europejska tak się nie gospodaruje tymi pieniędzmi, że brakuje jej 65 miliardów euro i próbuje wyciągnąć z kieszeni obywateli Europy. Na razie nie ma na to zgody. I niestety, ponieważ skończyły się pieniądze na pomysły związane z Zielonym Ładem, z kupowaniem uprawnień do emitowania dwutlenku węgla, z zamykaniem kopalni, kupowaniem energii odnawialnej, która żyje dzięki stabilnej energii węglowej, gazowej, okazuje się, że trzeba szukać zupełnie innych rozwiązań. Nie ma zgody poszczególnych krajów członkowskich, bo to nie jest tylko Polska. Państwo słyszą na przykład, że my nie otrzymujemy tak zwanego KPO. Po pierwsze, proszę zauważyć, nic takiego szczególnego się nie wydarzyło w Polsce. Inwestycje są realizowane, są tak zwane prefinansowania, wszystko dzieje się dobrze, ale my jesteśmy jednym z 7 krajów. Na przykład Niemcy nie otrzymali KPO, czyli tego Funduszu Odbudowy, dlatego że zaczynają się zastanawiać, czy im się po pierwsze opłaca, bo właśnie Unii Europejskiej brakuje pieniędzy na spłacanie odsetek. Tam było zaplanowane, że jest 15 miliardów do spłaty przez Komisję Europejską do 2027 roku, a już te pieniądze wydali. I ponieważ kraje mówią nie, proszę z nami wydyskutować, musimy negocjować, to stąd od kilku lat zrodził się pomysł, żeby pod płaszczykiem tego Zielonego Ładu ocieplenia klimatu, no bo oczywiście temperatura wzrosła, musimy się do tego przygotować. Jeżeli ojciec będzie chciał dyskutować, możemy dyskutować godzinami na ten temat, bo jestem w Komisji Środowiska, zajmuję się absolutnie wszystkimi dokumentami związanymi ze środowiskiem, ale wymyślono, że to jest irytujące, że trzeba kogoś pytać o zdanie, że dlaczego przywódcy mają coś negocjować. Najlepiej by było, żeby to był jeden kraj. Unia Europejska, kraj federalny, my, landy, nawet nie wiem, czy landy Polska, ale czy na przykład nie regiony, jak województwa. To wtedy jeszcze łatwiej byłoby zarządzać. I rzeczywiście od kilku lat trwa taka procedura. Po pierwsze była dyskusja na konferencji o przyszłości Europy. Tam wnioski, nie wiadomo skąd się pojawiły, z jakimiś dziwnymi NGO-sami, czyli tymi stowarzyszeniami, fundacjami. Przypominam, 320 milionów euro odkryto, że Rosjanie finansowali w te fundacje, szczególnie ekologiczne, żeby im pomogły budować ten Nord Stream 2, że nagle jest taki pomysł, dobrze, tak, no to rezygnujemy z weta, czyli z jednomyślności w Radzie Europejskiej. Są takie miejsca, gdzie absolutnie nie możemy mieć innego głosowania, jak jednomyślne. Tam kilkanaście krajów to oprotestowało. Pojawiają się dyskusje polityków, szczególnie niemieckich i francuskich, którzy głośno mówią, że trzeba zmieniać traktaty. To jest męczące. Musi być jednak głosowanie większościowe. Jak się któreś kraj nie zgadzają, trzeba będzie ich przegłosować, jeżeli chodzi o między innymi politykę zagraniczną i politykę fiskalną, czyli to, co nas dotyka, podatki, prawda? I później przyszły, i była z tego wielka awantura, od tego zaczęły się historia o lasach, o której w Państwa stacji naprawdę dużo i jestem bardzo za to wdzięczna. W poszczególnych komisjach nagle zaczęto głosować opinie do takiej komisji konstytucyjnej, która ma przygotować takie pomysły dla Komisji Europejskiej i dla Rady Europejskiej, że oto jest pozytywna opinia i wszyscy ci, którzy są w Polsce w opozycji, głosowali za, tylko EKR był przeciwko, że oto jest pomysł, żeby do wyłącznych krajów członkowskich nie należały lasy, wody, grunty, planowanie przestrzenne oraz energetyka. Że będą to współdzielone kompetencje. My wiemy, jak to z rybołówstwem jest. Państwo dobrze wiedzą, jakie są kłopoty właściwie rybołówstwa. Nie ma, bardzo trudno je odbudować. I to pokazuje, że nie tylko to już nie jest 2014, ale to absolutnie przyspiesza, pokazując, jak konsekwentnie większość w Parlamencie Europejskim, bo ona przegłosowuje absolutnie wszystko, zmierza do coraz bardziej radykalnych rozwiązań po to, żeby doprowadzić do absolutnego zawłaszczenia suwerenności, niezależności poszczególnych
krajów.
Dobrze,
i teraz pytanie, czy Parlament Europejski spieszy się z tymi wszystkimi działaniami, z tym, żeby wycofać właśnie tą jednomyślność, chociażby z tej perspektywy, że przecież wiadomo, że coraz bliżej jest widmo wyborów do Parlamentu Europejskiego.
No więc zahamował.
A widzimy, że jednak nastroje europejskie i tendencja wśród mieszkańców Europy jednak się zmieniają.
Właśnie chciałam powiedzieć, że poruszę trochę inny aspekt, bo mówimy, kim jest Polska dla Unii Europejskiej, instytucji europejskiej, i mówimy, że tak naprawdę trzeba pamiętać, że to jest wspólnota interesów gospodarczych. Chcielibyśmy, żeby to była wspólnota, ale oczywiście tam się odbywają gry, ta konkurencyjność. Ale bardzo ważne było, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, kim była Polska dla Europejczyków, że nasze wyjście do Unii Europejskiej poza instytucjami było przyjmowane, że wchodzi kraj o głębokiej tradycji, religii, ukorzeniony, normalny ciągle kraj, bo ta Europa już się rozłaziła, że wchodzi kraj, który przywróci z powrotem wartość rodzinie, że wchodzi kraj, który ma doświadczenia prawdziwego solidaryzmu społecznego, kraj solidarności, którego historia w Europie tyle znaczy, więc my dla innych krajów też nieśliśmy pewną nadzieję. Ja pamiętam, że liczono na to, że to szaleństwo europejskie, o którym często też jakby mówiono, że ta biurokracja europejska jest taka, że ta krzywizna banana to jest ten absurd europejski i że musi wejść trochę świeżego powietrza z tych krajów, które jeszcze nie przyzwyczaiły się do takiego społecznego egoizmu, że to jest też coś nowego. I dzisiaj mówiąc o tym, ojciec powiedział i Ania tu z Zaleska, że trochę przystopowano te zapędy, żeby znieść jednomyślność, to tylko dlatego, że Europa trochę społecznie też i emocjonalnie się budzi. Kryzys migracyjny, którego skutki społeczne tak boleśnie doświadcza wiele krajów, który był ewidentnym błędem absolutnie strategicznym, który w sposób nieodwracalny może zmieniać Europę i wobec którego Polska miała jednoznaczne stanowisko i dała taki opór. Jesteśmy w kryzysie rodziny tej europejskiej, bo o rodzinie się nie mówi. Mówi się o pojedynczym człowieku, mówi się osobno o dziecku. Mamy ten kryzys demograficzny czy kryzys rynku pracy, który nie próbowało się przez te lata funkcjonowania w Unii, w innych krajach rozwiązywać normalną drogą, tylko szukano w emigracji czy w matkach pochodzenia zagranicznego sposobu na rozwiązanie dzietności w zasobnych krajach, których z różnych powodów, też kulturowych, ta dzietność też dramatycznie spadała. Więc teraz jak w kolejnych krajach partie konserwatywne, wracające do korzeni, do wartości, że mówiące, że sam dobrobyt, same pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów, mam wrażenie, że przychodzi jakaś refleksja i obawa, bo przecież wybory do Europarlamentu są tuż. Jak diabeł święconej wody, tam boją się zwycięstwa konserwatystów, prawicy, którą się natychmiast spieczątkuje partią nacjonalistyczną czy partią faszystowską, żeby zdegradować, upokorzyć, poniżyć tą partię, a tam się odbywa też zwyczajnie walka ideologiczna, walka nie tylko o nowy kształt Europy, tylko o pewien ideologiczny nurt społeczny w tej Europie. Więc to się odbywa na różnych poziomach gospodarczych, społecznych, ideologicznych. Człowiek pozbawiony więzi, człowiek zindywidualizowany, człowiek, którym łatwiej jest zmanipulować, to zupełnie inna sytuacja.
Człowiek, który też łatwiej pracuje, bardziej angażuje się w swoje zadania, nie myśli o tym, że w domu jest rodzina, że w domu czekają dzieci, które trzeba wykształcić, tylko sam może zaangażować się w
Jaka
pracę,
rodzina?
Sam może pracować i
Jaka
sam
definicja?
Może się poświęcić. Właśnie o to chodzi też. I pytanie brzmi, bo to, o czym panie obie powiedziały, z jednej strony wspólnota, która miała być wspólnotą gospodarczą, współpracy gospodarczej, zamienia się we wspólnotę, która... wspólnotę w tym rozumieniu nie chrześcijańskim, tylko państw gdzieś tam współpracujących razem, która zaczyna wykraczać poza te granice, która już nie mówi o tym, że najważniejszy jest człowiek jako jeden, znaczy w sensie jako istota, jego wolność, jego prawo do życia. Przecież w Konstytucji Europejskiej chociażby było zapisane, że każdy ma prawo do życia. Dziś już o tym się nie mówi, dziś już próbuje się gdzieś tam to wszystko tak zmanipulować, żeby tego człowieka sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, który będzie brał i do tego, który będzie dawał to, co może dać, czyli właśnie pieniądze. Kiedy patrzymy na tę perspektywę dalszego rozwoju Unii Europejskiej, to rodzą się pytania, czy to dalej może tak funkcjonować i kiedy nastąpi ten moment załamania.
Znaczy ja myślę, że jesteśmy blisko załamania, bo kiedy ojciec wspominał, że Europa hamuje, to nie tylko dlatego z tymi zapędami, z tymi rewolucjami, zmianami, że są wybory do Europarlamentu, to oczywiście tak. Bo też są wybory w poszczególnych krajach członkowskich i oni widzą, co się dzieje, to znaczy konserwatywne rządy ku ich histerii powstają. Po trzecie buntują się obywatele, to znaczy obywatele nie są w stanie wytrzymać już tych obciążeń, które są niesione przez Unię Europejską.
Też ostatni przykład francuski to pokazał. No,
oczywiście, że tak, ale proszę też zobaczyć, co się dzieje w Niemczech. Dosyć kontrowersyjna partia AfD no w tej chwili ma prawie 20%, bo Niemcy nie są w stanie przyjąć klimatycznych obciążeń niemieckich, bo oni takie mają, i jeszcze klimatycznych obciążeń europejskich. W dodatku bez gwarancji, że to przyniesie jakikolwiek efekt. W związku z tym jest absolutny strach przed buntami poszczególnych narodów, bo przed nami to jest, to bardzo blisko. No, proszę Państwa, no, nikt nie wyobraża sobie, że nagle w 2035 roku każdy kupi za 160 tysięcy samochód elektryczny, w dodatku którego nie można ugasić, a w dodatku nie można zutylizować baterii i jeszcze nie ma do tego pierwiastków, a sama bateria jest całym tak zwanym śladem węglowym, bo tam
więc
wszystko
160 tysięcy to
węglowe.
Jest cena początkowa na dziś, a co
tak,
będzie
oczywiście, że tak. No, ci, którzy produkują spalinowe, właściwie mają taką zmowę, żeby równać do tych samochodów elektrycznych, żeby stało się tak jak z węglem i z gazem, bo Państwo słyszą, że energia z wiatru i ze słońca jest tania, a droga jest energia z węgla i z gazu. No tak, no bo oni płacą ETS. Czyli ten podatek za emitowanie, do kupowania uprawnień, prawda, do emitowania dwutlenku węgla. Czyli on się składa na inwestycje związane z energetyką odnawialną. Przecież my też nie jesteśmy w stanie już wyciągać pieniędzy. No wyobraźcie sobie Państwo, że o to będziemy płacić podatki od tego, czym grzejemy lub chłodzimy nasze domy i mieszkania, tak? Bez w tej chwili tarczy rządowej, która tak naprawdę jest od 2020 roku, od początku wojny, bo zauważcie Państwo też, że ceny energii skoczyły przed wojną. To efekt tych zmian w przepisach, do których doprowadziła Unia Europejska. Zresztą Unia Europejska już tam pokrzykuje sobie między innymi na polski rząd, na razie cichutko, że te tarcze powinny już być ściągnięte. No musi być wolny rynek. W zanadrzu jest dyrektywa, na razie się wystraszyli, ją schowali, która pokazuje, że trzeba byłoby jeszcze oprocentować energię z węgla i z gazu o 300-500%. No chyba Państwo sobie tego nie wyobrażają. No nie wyobrażamy sobie dodatkowo dodatkowych podatków, jeżeli chodzi o paliwo, którym tankujemy nasze samochody. No nikt sobie nie wyobraża, że w 2027 roku nie będzie można zainstalować w nowo wybudowanym domu pieca gazowego, że musi to być pompa ciepła, która właściwie o 30-40% podrożała, a w Unii Europejskiej już chcą, żeby była droższa, chcą wymieniać tam gazy, którymi ona jest napędzana. I mogę tak mnożyć i podawać kolejne daty, czy też no, nikt sobie nie wyobraża, że oto oddamy 30% lasów do nietknięcia przez człowieka. Oczywiście opozycja, jak sama mówi, totalna, wyzłośliwia się, kiedy premier Jarosław Kaczyński mówi o grzybach. To jest symbol, dlatego że to pokazuje wolność obywatela. On po prostu ma prawo wejść, spacerować, oddychać, podziwiać i korzystać z tych dóbr lasu. A jest przegłosowany dokument, który się nazywa o odbudowie natury, gdzie między innymi jest taki pomysł, żeby oddać naturze mokradła, część rolniczych gruntów, lasu, wody, przybrzeża. Przed nami długa batalia, żeby do tego absolutnie nie doszło. To pokazuje, że obywatele po prostu tego nie zrobią, zbuntują się. I oni już dobrze wiedzą, już kończę, przepraszam pani minister, i oni już dobrze wiedzą, bo to udało się zrobić też w Europie. Kiedyś Unia Europejska była bardzo daleko. Teraz wiedzą, że to są ich kieszenie, ich pieniądze.
Ja chciałam tylko dopowiedzieć, że najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest to, że dwa największe chyba błędy strategiczne Unii Europejskiej, a więc polityka klimatyczna i polityka migracyjna, to jest polityka, za które my jako kraj i Polacy mają po prostu płacić. I kolejny raz jesteśmy w sytuacji, w której jest wojna na Ukrainie, w której Polska nie tylko pokazała swój solidaryzm, ale wspiera i wspierała i pewnie również dla własnego bezpieczeństwa będzie wspierać dozbrajanie i zrobiła to bez chwili wahania. I teraz też widzimy całe te wszystkie błędy, te ich postawy, które na tym etapie bardzo wczesnym te postawy były, no to powiedzmy sobie uczciwie, nieodpowiedzialne, nieprzychylne, gdzie było dążenie właściwie do takiego szybkiego rozstrzygnięcia i teraz Polska ma za to ponosić jeszcze największe koszty. To proszę powiedzieć, jak wygląda ten solidaryzm europejski, gdzie on rzeczywiście jest. Tu te interesy narodowe absolutnie przeważają, są pierwszoplanowe. Unia dzisiaj chce nam mówić, czym będziemy palić, co będziemy jeść, czym będziemy jeździć. Ledwo Polacy nacieszyli się samochodami. Pamiętam okres, kiedy wyśmiewano nas, że Polacy ciągną samochody z zachodu, tak jakbyśmy nie lubili jeździć nowymi autami. Każdy chciałby mieć nowe auto, ale ilu z nas było stać na to? I dzisiaj ledwo się nauczyliśmy korzystania z pewnych dóbr, co do których jest nam daleko, to oni nam rzucają kolejne kłody, obniżają konkurencyjność polskiej gospodarki, podejmują pewne działania też związane z rynkiem pracy. Ta opłacalność obecności w Unii Europejskiej jest inna, ale oczywiście nie mówię to po to, żeby zaraz opozycja powiedziała, że dążymy do polexitu, bo po ostatnim też ruchu z przyjęciem szefa Agrounii, no to chyba można powiedzieć, że po drugiej stronie tam jest.
Dobrze, więc jakby Krystyna Paweł Kowal chcieli referendum.
Ja tylko chcę powiedzieć, żebyśmy nie mieli po prostu złudzeń, że tam w Unii Europejskiej interesów gospodarczych, społecznych, narodowych, suwerenności trzeba pilnować uważnie, że to nie jest polityka dla naiwnych i że jest taka różnica między takim tworzeniem prawa trochę w Polsce, a w Unii Europejskiej, że oni na początku rzucają takie tematy, które budzą śmiech wśród nas. To jest niemożliwe. To jest absurdalne, to nie wejdzie w życie. I tak krok po kroku to się znajduje w różnych rezolucjach, aktach niższego rzędu. To rośnie jak ciasto drożdżowe i w którymś momencie mówimy to już za daleko.
Tak, tak,
to jest
tak.
Za daleko, nie wycofamy się, bo to jest w 15 rezolucjach, iluś tam uchwałach.
No dobrze, no to w takiej sytuacji rodzi się perspektywa. Polska jako państwo członkowskie, które ma pełne prawa, które ma pełne też obowiązki, co za tym idzie, na ile ma narzędzi do tego, żeby nie podporządkować się do pewnego rodzaju, do tych takich najbardziej absurdalnych, powiedzmy, decyzji?
No oczywiście, rzeczywiście jest ich na szczęście trochę. W tej chwili będziemy w wyborach w październiku decydować nie tylko o władzy w Polsce, ale naprawdę będziemy decydować o tym, czy będziemy niezależnym, suwerennym państwem. I mówię to w pełni odpowiedzialna jako ta, która pracuje w tej komisji środowiska wiodącej, gdzie widzę, tak jak pani minister powiedziała, na każdym kroku, prawda, gotowanie żaby. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście gwarancja weta i tego, że jeżeli ten rząd będzie zjednoczona, będzie sprawowała zjednoczona prawica, to on ma to narzędzie weta, bo nie można zmienić traktatów inaczej niż poprzez jednomyślność. Nie można oddać kompetencji kraju członkowskiego w postaci polityki zagranicznej czy polityki podatkowej bez weta i bez jednomyślności. Po drugie, co robi już znakomicie pani minister Moskwa, po prostu skarżenie poszczególnych dokumentów i rozporządzeń. Cały pakiet Fit for 55, przypominam, dostosować się do obniżenia o 55% emisji dwutlenku węgla, w Polsce się mówi na to FIFKA. I kolejne dokumenty pani minister zaskarża z prostego powodu. Tam jest zła podstawa prawna. Dlatego, że ona odnosi się do zapisów traktatowych mówiących o ochronie środowiska, gdzie tam kompetencje większe ma Unia Europejska i nie trzeba jednomyślności, tylko trzeba tak zwaną większość. Natomiast my tam w tych dokumentach mówimy o energii i mówimy o podatkach. W związku z tym to jest wyłączna kompetencja krajów członkowskich. No i oczywiście ciężka, żmudna praca przy dokumentach i tego, żeby obywatele, bo tak się już mówi w Polityko, w Euroaktywie, my tam jesteśmy aktywni w tych europejskich mediach, gdzie pokazują ten progres, jeżeli chodzi o notowania EKR-u, czyli tej Europejskiej Partii Konserwatystów, że oni są po prostu pragmatyczni i dzieje się to, co oni zapowiadali, że oni pytają, skąd na to wziąć pieniądze, w przeciwieństwie do tej większości parlamentarnej. Także jest sporo mechanizmów. My jesteśmy na to gotowi. Gwarantuję państwu, że nasza opozycja absolutnie chce z tego zrezygnować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kim jest Polska dla Unii Europejskiej? To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. A naszymi gośćmi są pani poseł Anna Zalewska, europoseł, oraz pani Elżbieta Rafalska, również europoseł. Gorąco i serdecznie zapraszamy teraz naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby poszerzyć grono naszych dyskutantów. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu: 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają lub oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to oczywiście kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby telefonować. Bez mała dwa lata temu w tym studiu rozmawiałem z panem posłem Patrykiem Jakim, który mówił, że Unia Europejska miała taką tendencję do tego, że jedynym rozwiązaniem na wszelkiego typu kryzysy, na wszelkiego typu problemy na arenie Unii Europejskiej była jeszcze większa integracja. Integracja, więc coś się dzieje nie tak, więc my integrujmy się jeszcze dalej, żebyśmy stworzyli właśnie to pojęcie tego, że nie żyjemy w pojedynczych państwach, tylko żyjemy w jednej wielkiej wspólnocie europejskiej. To rozmycie świadomości, przynależności do państwa, tym bardziej dzisiaj w kontekście migracyjnym, jest niebezpieczne, dlatego też chociażby to pytanie referendalne, czy Polacy chcą przy tego przyjęcia migrantów, czy Polacy chcą tego, żeby ci ludzie przyszli tu. Nie mamy nic przeciwko ludziom jako takim. tylko wiemy, że sytuacja chyba została rozwiązana trochę nie tak, jak powinna.
To już tak bardzo szybko. Po pierwsze, nieprawdą jest, co mówi opozycja, łącznie z Donaldem Tuskiem. Kłamią absolutnie w żywe oczy. To jest przymusowa relokacja, dlatego że tam jest w dokumencie takie sformułowanie solidarna odpowiedzialność. I jeżeli nie przyjmiemy tego dokumentu, to nie zgodzimy się na przymusową relokację, no to nie będzie narzędzia pod tytułem, a no to zapłaćcie 20 tysięcy euro za nielegalnego imigranta. Przypominam, że jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukraińców, to jest około 100-200 euro na osobę i w perspektywie finansowej w najbliższym czasie absolutnie nie ma żadnych pieniędzy. I później się mówi, że ewentualnie będziecie mogli złożyć jakiś wniosek. Mogli. Może. Takie sformułowania są. Jak państwo widzą, co Komisja Europejska robi od kilku lat z Polską tylko dlatego, żeby wygrać z opozycją wybory, bo my przeszkadzamy w federalizacji Europy, no to państwo sobie wyobrażają, w jaki sposób ten wniosek byłby potraktowany. I przypominam, my mówimy o nielegalnym handlu ludźmi, my mówimy o nielegalnej migracji, my nie mówimy o uchodźcach wojennych i o migracji zarobkowej. My naprawdę wiemy, jak się zachować.
Jeżeli nie możemy przeprowadzić relokacji w Europie, to znaczy jeżeli jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia relokacji w Europie, to pytanie, dlaczego nie możemy przeprowadzić deportacji imigrantów, ale o tym może już za chwilę. Tymczasem poprosimy naszego pierwszego słuchacza. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Marcin.
Witamy, panie Marcinie.
Bo tak, siedzę, jadę, słucham i tak jak właśnie pani powiedziała, że Unia nie ma podatków i że nakłada na nas jakieś różne dziwne nowe podatki po to, żeby tylko się utrzymała. To, no to nie wiem, coś jest nie, chyba nie halo w zarządzaniu i w całej reszcie. To jest jedno. Dwa, jest bardzo niebezpieczne, że i mam nadzieję, że i Polacy i wszyscy reszta się obudzą i nie wiem, tych uprawnień dla Unii to sporo zabiorą, no bo tak jak, nie wiem, jakieś firmy, które lobbują na swoją rzecz, to tylko paru urzędników tych unijnych przekupią i cała Europa później, znaczy Europa, Unia Europejska będzie musiała cierpieć przez jakieś niepoważne decyzje. I tutaj jedno małe sprostowanie. Pani mówiła, że opał u nas podrożał, bo wojna na Ukrainie była. To trochę podrożał, ale sporo się do tego przyczynił polski rząd, gdy się jest tą kierowcą. I to opał w worze często. I opał trochę podrożał, ale najwięcej podrożał, jak nasz polski rząd rzucił dopłaty. Wtedy się zrobiło szaleństwo. Także tutaj akurat, że opał podrożał, bo wojna na Ukrainie, to jest kłamstwo. Najwięcej to właśnie te opłaty i dziwne podatki. I dwa, to, że im bardziej rząd dorzuca kasę do chce nas, nie wiem, jakoś pocieszyć czy coś, to ja na samej tej dopłacie o połowę i to straciłem 1500 w zimowym tym grzewczym okresie. Gdyby rząd nie dopłacał, bym był 1500 do przodu. Także to jest tylko mydlenie oczu. Pozdrawiam.
Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, pani minister.
Tak, i bardzo, bardzo szybko, bo tam rzeczywiście bardzo wiele wątków. Dziękuję za ten telefon, bo widać, że się pan po pierwsze interesuje, po drugie zna. Ale muszę sprostować. Jeżeli chodzi o prąd, rzeczywiście on podrożał przed wojną, dlatego że na przykład ten podatek, o którym rozmawiamy, o ten słynny ETS, 2 lata temu nikt nie chciał o nim słyszeć, nudny, a on decyduje o naszym życiu. Proszę sobie wyobrazić, że ten podatek przed pandemią wynosił 16 euro, po pandemii około 100 euro. To wszystko jest koszt, który musiały i muszą ponosić wszystkie przedsiębiorstwa, które zajmują się energią. To po pierwsze. Stało się to dlatego, że w 2014 roku rozluźniono dokument, który mówi o ETS-ie i wpuszczono tam tak zwane instytucje finansowe. Jak czas pokazał, 70% tych instytucji finansowych jest zarejestrowanych w rajach podatkowych. Nikt nie ma absolutnie nad nimi kontroli. Skupują, handlują, przytrzymują, spekulują. Cena, która satysfakcjonowałaby tych biznesmenów, jest w granicach 400 euro za tonę w 2030. To są absolutnie absurdalne, niewyobrażalne pieniądze, bo pan również za to płaci. I wojna, i Putin się później do tego dołożyły, bo zostały zerwane kolejne łańcuchy. Po drugie, mówi pan o zbożu ukraińskim. Otóż to jest właśnie kompetencja Unii Europejskiej. To znaczy, to nie jest tak, że kraje członkowskie od początku do końca zarządzają granicami Unii Europejskiej. Jest taki dokument, który o tym mówi, gdzie pozwala również krajom członkowskim, i była o to awantura na początku, przypomnijcie sobie państwo, zanim myśmy zamknęli, a właściwie zamknęliśmy granice, ograniczyliśmy i opozycja łącznie z Komisją Europejską powiedziała, że oni w ogóle sobie tego nie życzą, co my robimy jako kraj członkowski, gdzie mowa jest w tym dokumencie o tym, że jeżeli coś zagraża naszemu bezpieczeństwu, my możemy zablokować wwóz towarów. Mam nadzieję, że jeżeli pan nie jest usatysfakcjonowany teraz, to najbliższe miesiące przyniosą rozwiązania takie, które no pozwolą rolnikom jednak poczuć, że są absolutnie od początku do końca zaopiekowani. I też złapał pan taki dysonans mówiący o tym, że Unia Europejska nie ma wpływu na podatki, a ma. On właśnie dlatego, że oszukuje. To znaczy podatki są wyłączną kompetencją krajów członkowskich, ale Unia Europejska pod pretekstem Zielonego Ładu, tych wszystkich dokumentów mówiących o obniżeniu emisji dwutlenku węgla, przemyca rozwiązania, które de facto wpływają na kieszeń Europejczyków. Dlatego mówię, że Europejczycy tego absolutnie nie wytrzymają.
Bardzo dziękuję. Prosimy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, Elżbieta z tej strony.
Witamy Pani Elżbieto, szczęść Boże.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam gości i ojca prowadzącego. A chciałabym troszeczkę odnieść się do tego, co zostało już powiedziane przez Panie i poprzedniego słuchacza. Ale chciałam zauważyć, że my na ten Zielony Ład się zgodziliśmy. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z tego się wycofać. A także, żeby jednostronnie zawiesić ten ETS. Po drugie, chciałam zauważyć, że wylewamy dziecko z kąpielą, bo nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że dwutlenek węgla nam zagraża. To, co wyciekło w 2009 roku z Uniwersytetu we Wschodniej Anglii, to jest śmiech na sali. Więc my w tą narrację brniemy i podkładamy się sami. Dla mnie jest niezrozumiała decyzja, że my mamy rezygnować z węgla, chociaż cała reszta, już to też zostało powiedziane, że ta tak zwana zielona energia wcale nie jest zielona, przysparza nam mnóstwo kłopotów, także jeśli chodzi o ekologię, czyli my mając węgiel, zamykamy kopalnie, decydujemy się na energię atomową, chociaż chciałam zauważyć, że to jest wpadanie z jednego uzależnienia w drugie, bo nie mamy ani technologii, przepraszam, my nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy, nie mamy technologii, nie mamy paliwa. I na koniec wisienka na torcie. Nikt, jeszcze ani razu nie usłyszałam, w jaki sposób, jaki będzie koszt utylizowania odpadów. A pomijam taki drobiazg, że skąd weźmiemy paliwo? W Nigrze dzieje się to, co się dzieje. W Rosji dzieje się to, co się dzieje. Nie ma zbyt wielu krajów, z którego możemy paliwo sprowadzać. Po drugie, tak jak już ktoś kiedyś mądrze zauważył, gdyby energia atomowa miała być tania, to już by była tania. I po trzecie, z łatwością wyobrażam sobie sytuację, w której obojętnie, czy to tak zwani ekolodzy, czy opozycja, czy ktokolwiek jeszcze inny, zablokuje na przykład dostawę tego paliwa. Właśnie dlatego, że ma taki zły wpływ na środowisko. Powiem więcej, że panie też już to mówiły. O fotowoltaice, o tych śladach węglowych, tych akumulatorach elektrycznych i tak dalej. No to ja się pytam, czemu dajemy pierwszeństwo wiatrakom, które wcale nie są ekologiczne? Badania angielskie pokazywały, że odległość nie powinna być 10 wysokości, tylko 20 wysokości, bo to ma wpływ na zdrowie i na środowisko. Dlaczego stawiamy na te pompy, zamiast mając, bo przecież to już jest gotowa ta mapa geotermalna, gdzie pół Polski stoi na geotermii. I zamiast podejmować rozwiązania korzystne tego, co mamy, czyli na przykład, no tam, gdzie jest to oczywiście możliwe, w każdym mieście wojewódzkim geotermia i potem schodzić tak niżej. Ale dla mnie, no powiem szczerze, wojna na Ukrainie to jest powód do podwyższenia tych cen nośników energii, ale to, co robi Unia Europejska, to jest druga połowa. Ale my się na to godzimy, a wcale nie musimy. I nie byłabym taka zachowawcza. Uważam, że argument o wyjściu z Unii powinien się pojawić na stole jako realny. I powinno bardziej wybrzmieć to, co złego przynoszą rozwiązania inne. Czyli to, co dzisiaj mówił pan Siarka o tych wyginięciu 30 gatunków, o tym, jak zniszczono Puszczę Białowieską i o innych, które mają realny wpływ na życie Polaków. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
Pani Elżbieto, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos i również serdecznie pozdrawiamy.
No to środowiskowe rzeczy, przepraszam pani minister.
Ale ja też potem dopowiem,
Po pierwsze, myślę, że pan minister Siarka przede wszystkim powinien się chwalić lasami, które to lasy od dziesiątek lat w Polsce są świetnie zarządzane. Pokazujemy, jak to ma funkcjonować. Potrafimy się w tej
100 lat lasów.
Tak, europejskich szaleństwach absolutnie odnaleźć. Wiemy po prostu, jak to robić, przede wszystkim jak pochłaniać dwutlenek węgla, bo o tym, że jest go za dużo w atmosferze, to przecież nie będziemy dyskutować i też o tym, że temperatura wzrasta, chociaż...
Ale też o tym, że to nie jest do końca nasza wina, bo wiemy, jak
oczywiście, świat. Że tak, a w dodatku, że to nie jest powód do histerii, a już na pewno do przyklejania się, prawda, awantur, niszczenia, podpalania lasów, żeby udowodnić, że mamy takie ocieplenie. Tu pełna zgoda. Natomiast myśmy się nie zgodzili na pakiet Fit for 55, to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo się tym zajmuję. W grudniu 2020 roku pan premier Mateusz Morawiecki zgodził się na to, że musimy jako Europa dążyć do obniżenia emisji dwutlenku węgla w dodatku solidarnie, to znaczy nie poszczególne kraje członkowskie, tylko razem jako Unia Europejska. I Franz Timmermans, muszę państwu powiedzieć, że trzymam kciuki i mam nadzieję, że wreszcie oddali się na ojczyzny łono, czyli do Holandii, Niderlandów i że będzie tam premierem i będzie oddawał naturze Holandię, czyli wodzie, bo Holandia powstała właśnie poprzez zabieranie lądu naturze. I oczywiście wiele kwestii, o których pani tutaj powiedziała, to jest to, że zostaliśmy oszukani. Stąd pani minister Moskwa zaskarża rozporządzenia. Stąd my jesteśmy przygotowani na weta, kiedy przyjdą kolejne dokumenty, które są trochę kręgosłupem tych wszystkich rozwiązań środowiskowych i ekologicznych. Bo to, że my kochamy przyrodę, dbamy o środowisko, szukamy takich rozwiązań, które będą dobre dla człowieka i środowiska. Z młodzieżą ostatnio dyskutowałam o zielonym konserwatyzmie. Naprawdę warto słuchać młodych. Zbudowaliśmy cały taki kodeks zielonego konserwatysty. Natomiast mówiąc o energii, oczywiście też ma pani bardzo dużo racji, ale proszę pamiętać, że my chcemy zbudować miks energetyczny. Znaczy chcemy mieć wszystkiego po trochu. Geotermia też tam jest, żeby było jasne. Elektrownie wiatrowe raczej chcemy na morzu. Jak pani pewnie pamięta, bo już na pewno Telewizja Trwam i Radio Maryja pamięta, bo razem byliśmy, stałam na czele protestujących przeciwko zbliżeniu tym elektrowniom wiatrowym. I oczywiście, jeżeli chodzi o węgiel, to tutaj mówiąc o pochłanianiu, wychwytywaniu dwutlenku węgla, pokazujemy, że nie trzeba zamykać kopalń i tego nie robimy. Wojna zweryfikowała znakomicie wszystkie plany związane z kopalniami. Zresztą dlatego udało się kopalnie polskie uratować poprzez, pamiętacie, Telewizja Trwam też o tym mówiła, przez rozporządzenie metanowe, czyli takie rozporządzenie, które rozwiązanie doprowadziły do zamknięcia kopalni. Z ETS-u nie tak prosto się wychodzi, a już na pewno nie w pojedynkę. My walczymy o to, żeby go zablokować, zatrzymać, znaleźć rozwiązania, które te spekulacje po prostu ograniczą.
Ja chciałam tylko dodać dwa słowa. Myślę, że na tej antenie, w tej telewizji powinniśmy przywołać pana ministra Szyszko.
Tak.
i oddać mu wszystkie, przypomnieć zasługi. To, co on mówił, jak on walczył o znormalizowanie tej polityki klimatycznej, jak mówił, jaka rola jest polskich lasów. Przecież o tych wszystkich zagrożeniach, o których dzisiaj mówimy, o których pani mówiła i tych absurdów można by było mnożyć bez końca, to o tym pan minister Szyszko konsekwentnie przestrzegał, w tej Brukseli walczył. On, wybitny przyrodnik, naukowiec, znawca tematów, bo pani przywoływała opinie naukowe. I na to była całkowicie głuchota w Unii Europejskiej. Przecież doskonale wiemy, że 8% emisji CO2 to jest udział ten europejski. Więc proszę zobaczyć, jakie ponosimy ekonomiczne, społeczne skutki tej zielonej transformacji, tych zmian, tej polityki klimatycznej, którą uznałam za jedną z najbardziej błędnych polityk obok migracyjnych. Ale też musimy pamiętać, że trzeba mieć większość, zarówno w parlamencie, który jest oszołomiony tą polityką, dla której zmniejszenie emisji CO2 jest ważniejsze niż losy pracownika, człowieka, konkurencyjność gospodarki.
Ostatnio żeśmy się dowiedzieli, skąd to się bierze i za jakie pieniądze można to
uzyskać. I za jakie pieniądze to jest po prostu robione. Więc trzeba też mieć większość w parlamencie. Trzeba budować to poparcie dla własnych również projektów i robić tu od początku, od samego początku, powiedziałam, a nie na pewnym stopniu zaawansowania. I dobrze, że Polska dzisiaj sięga absolutnie po wszystkie instrumenty, o których tu mówiła Ania Zalewska, które podejmuje minister Zalewska, ale też nie mówmy, że nic nie robiliśmy, tak? Może chciałoby się, żeby to było skuteczne. No ale akurat nasza grupa, nasza frakcja ma tą odleglejszą pozycję wśród innych ugrupowań politycznych. Zobaczmy, jakie poparcie dają europosłowie polscy tej polityce klimatycznej w sposób też bezmyślny całkowicie, szkodzący Polski, nigdy nie popierający też działań polskiego rządu, no, wrogo właściwie ustosunkowany, nie przyjmujący żadnych tych argumentów, o których mówi pani, o których mówimy my.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Z tej strony Jacek Małkowski. Witam ojca, witam gości szanownych. Ruszyć kwestię węgla. Zgadzam się z poprzedniczką, która mówiła, że nie możemy odejść od węgla. Pani poseł wspomniała, że nie są zamykane kopalnie. No ale to nie jest to do końca tak, bo z tego co wiem, są jakieś umowy, do któregoś roku muszą być te kopalnie zamknięte i ta górnicza Solidarność podpisała takie umowy z rządem. Niestety jest to potężny błąd. Myślę, też błędem było, pan premier Mateusz Morawiecki miał prawo weta zablokować ten pakiet Fit for 55. Niestety nie skorzystał z tego prawa, choć wielu opowiadało, żeby tak się stało, bo to jednak jest to szaleństwo klimatyczne. Wiemy dobrze, że to nie ma nic wspólnego z klimatem, jest tego rodzaju zniewolenie, religia. Także jest to bardzo potężny błąd i my nie możemy odejść od tego węgla, musimy inwestować w jakieś filtry. I właśnie chciałem, żeby się pani poseł odniosła się do tej kwestii, no żeby to, z tego co wiem, w 2050 czy tam, nie, wcześniej, 30 mają być kopalnie ostatnie zamykane. Także to nie jest prawda, że wy tam nie zamykacie, tylko że jest taka umowa, że ta kopalnia ma być właśnie zamknięte. I proszę się właśnie odnieść do tej kwestii, której niestety premier Polski, pan Mateusz Morawiecki, nie skorzystał z sprawy weta. I nie zablokował tego szaleństwa europejskiego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Panie Jacku, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy, pani minister.
A ja zaświadczę, bardzo dziękuję za ten telefon, bo naprawdę trzeba to bez końca wyjaśniać. Pakiet Fit for 55 to jest zestaw kilkunastu dyrektyw i rozporządzeń, których się nie wetuje blokiem. W związku z tym nie ma możliwości wetowania absolutnie poszczególnych dokumentów. dokumentów, wszystkich dokumentów. Dlatego pan premier Mateusz Morawiecki razem z panią minister Moskwą zaskarża poszczególne dokumenty. Na razie ma taką drogę. Gwarantuję panu, że wyczerpiemy każdą. Ja jestem związana z Turowem i to, jak my walczymy o kopalnię, to walka już kilkuletnia. Przypominam panu, że od sędzina Trybunału Sprawiedliwości kazała z dnia na dzień zamknąć Turów, który odpowiada za 7-8% udziału w systemie energetycznym. W dodatku to prawie 60 tysięcy miejsc pracy. Dlaczego? Bo tak, bo przyszły NGOsy, które zresztą są przy Odrze, przy lasach, najprzeróżniejsze, którym nie podobało się, że Turów ma trwać do 2044 roku. Konsekwentnie wszystko wygrywamy, dogadujemy się, bo wiemy, że jest to bezcenne miejsce pracy, wbrew temu, co dzieje się w Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jest umowa społeczna o tym, że w zależności od sytuacji do 1949 roku będziemy próbowali szukać innych rozwiązań niż węglowe. Ale dobrze pan wie, że wojna zweryfikowała wszystko. Zobaczcie państwo, po pierwsze, jeszcze ta umowa nie wróciła z Komisji Europejskiej, czyli nie jest implementowana od początku do końca. Po drugie, musieliśmy to zweryfikować, potrzebowaliśmy węgla i węgla potrzebować będziemy wtedy, kiedy był kryzys energetyczny. Szukamy takich technologii, które wybiją argumenty, bo właśnie będą wychwytywać dwutlenek węgla. Po kolejne wreszcie, jako przykład tego hamowania, załamywania się, jest fakt, że Niemcy otworzyły 5 elektrowni właśnie na węgiel. Więc czasy się zmieniają. Proszę wierzyć, że my staramy się ważyć i jakby podejmować proporcjonalne decyzje z absolutnie zagwarantowaniem bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa pracy w Polsce. Więc jeszcze raz informuję. Pan premier Mateusz Morawiecki nie mógł zawetować w pakiecie 16 dokumentów. Robi to z panią minister Moskwą, konsekwentnie zaskarżając te dokumenty.
Po 22 lutym 2022 roku, czyli w momencie wybuchu wojny pełnoskalowej, wojny na Ukrainie, wydawało się, że wróci do europejskiej polityki klimatycznej zdrowy rozsądek. I przez moment sądziliśmy, że ten pakiet klimatyczny, to szaleństwo klimatyczne, o którym pan powiedział, zostanie zatrzymane albo całkowicie z niego się wycofamy. I takie były pierwsze odczucia. Dużo czasu nie minęło, miesiąc, przyjęto opcję całkowicie odwrotną. Cele muszą być ambitniejsze. Kryzys energetyczny, co się wydarzyło, to jest błąd tego, że my tych założeń, tych celów klimatycznych nie realizowaliśmy ambitniej, nie realizowaliśmy jeszcze wcześniej. Więc no, tu stawaliśmy wobec, no trzeba przyznać pewnej bezradności, żeby znaleźć te głosy też poparcia, a równocześnie Niemcy otwierają się, mówią, Polska ma zamykać kopalnie, nie tylko Niemcy, Unia Europejska, tak? Jednym można, drugim nie można, tak? Tak zawsze było.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Patryk z Gdyni.
Witamy, panie Patryku.
Ojcze Wacławie, też pozdrawiamy tutaj. Pozdrawiam panie posłanki. Bardzo merytoryczna dyskusja. Bardzo mi się podoba, że ktoś widzi to wszystko, co się dzieje. Mam taką krótką hipotezę. Niedawno byłem w Niemczech i rozmawiałem z przeciętnymi Niemcami i oni naprawdę nie są za tą zmianą eko, że tak powiem. Krótko, niektórzy mówią ekoterrorystów. Oni chcą mieć diesla, oni chcą mieć Mercedesa, oni nie chcą jeździć tym elektrycznym autem. To jest taka pierwsza rzecz. Druga analiza to wydaje mi się taką mam. Ja może przesadzam, ale wydaje mi się, że żeby odblokować to całe KPO dla naszego, bo wiadomo, kim jesteśmy w Unii Europejskiej. Przede wszystkim wielkim rynkiem zbytu. Nigdy byśmy do Unii Europejskiej nie weszli, gdyby Niemcy sobie tego nie przekalkulowali, Francuzi, że otworzą Carrefoura i my będziemy ślepo kupować w tym Carrefourze Lidla. Jakby premier Mateusz Morawiecki powiedział nie do polityków, tylko pojechał spotkać się z najbogatszymi Niemcami, właścicielem Lidla, właścicielem Boscha, że jeśli nie dostaniemy KPO, to znacjonalizujemy Lidla, to zapewniam Państwa, że w ciągu miesiąca KPO byłoby prawdopodobnie odblokowane. Dobrze, ale to bez żartów. Hipoteza druga. No, kiedyś Niemcy mówili, że były takie dowcipy, że Breżniew był pierwszym ekologiem, prawda, w Niemczech, jak Sowieci płacili, prawda, tym wszystkim zielonym, żeby robili te właśnie przeciw atomowi, przeciw Ameryce. Dzisiaj można powiedzieć, że chyba Chińczycy są za tym, żeby zamknąć te wszystkie huty, tą całą produkcję w Niemczech, bo ja nie widzę innej sytuacji. Kto inny mógłby, no bo Niemcy chcą produkować, ale przez te ekologiczne wszystkie obostrzenia prawdopodobnie niedługo produkcja też w Niemczech stanie, no bo nie da się po prostu. Pozdrawiam gorąco, jeszcze raz dziękuję za udzielenie głosu i przełączam
się na odgłos. Panie Patryku, bardzo serdecznie dziękujemy. Podobna sytuacja z rolnictwem, podobna sytuacja z innymi rzeczami, ale o tym już porozmawiamy w następnej części naszego programu o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja.
I zaczynamy od odpowiedzi na pytanie.
Dobrze. Tak, zaczynamy od odpowiedzi na pytanie pana Patryka. 21.30 Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Kim jest Polska dla Unii Europejskiej? Kontynuować będziemy naszą rozmowę z naszymi gośćmi, a są nimi pani Anna Zalewska, europoseł, minister edukacji narodowej w latach 2015-2019 oraz pani Elżbieta Rafalska, europoseł, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w latach 2015-2019.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.